W studiu Jan Oleński.
Dzień dobry Państwu. Przeglądam opinie o expose premiera Mateusza Morawieckiego zamieszczane na Twitterze od wczorajszego expose, od wczorajszego popołudnia, a tam na przykład takie wpisy. Premier Mateusz Morawiecki w expose przedstawił ambitny plan rozwoju Polski, takiej wizji Polski i skutecznej realizacji programu Polski Dobrobyt jest dzisiaj potrzebujemy. Po to Polacy wybrali Zjednoczoną Prawicę, abyśmy rząd w tych działaniach wspierali, napisał Paweł Szefernaker, minister spraw wewnętrznych i administracji. Joachim Brudziński, również pochwalnym tonem, napisał znakomite wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz, jak mawia jeden znany ojciec, alleluja i do przodu, powodzenia nowa drużyna Mateusza. Z drugiej strony spektrum politycznego pośród polityków opozycji zdecydowanie chłodniejszy odbiór. Powstał nawet specjalny hashtag dedykowany expose pana premiera. Jest to hashtag expose kłamstw bez polskich znaków. Takim hashtagiem opatrują swoje wpisy politycy Koalicji Obywatelskiej między innymi. I na przykład Marcin Kierwiński napisał: z przykrością stwierdzam, że mamy premiera mitomana. Dużo dziś nakłamał, ale właśnie doszedł do wniosku, że awans reprezentacji do Mistrzostw Europy to pośrednio jego zasługa. Jakby ktoś nie wiedział, w ostatnim meczu dwie bramki Morawieckiego dały nam zwycięstwo. Pisze prześmiewczo. Jego partyjna koleżanka Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej równie ostro, upatrując źródeł niektórych postulatów expose w programie opozycji. W expose kłamstw, to ten sam hashtag znowu, w expose kłamstw oprócz fantasmagorii i megalomanii, z których znany jest Mateusz Morawiecki, kłamstw o wspieraniu innowacyjności i kreatywności, w nawiasie chyba przez zniesienie limitu 30-krotności, takie pytanie pada, pojawiły się elementy naszego programu. Równe płace, podatek estoński i schetynówki, jakoś inaczej nazwane, tak określiła to pani Leszczyna. Posłanka Lewicy Paulina Matysiak zwróciła z kolei uwagę na zamiłowanie premiera Morawieckiego do słowa moralność, jak napisała. Ktoś to pewnie policzy, ile razy słowo normalność padło w wystąpieniu Mateusza Morawieckiego. Normalność odmieniana przez wszystkie przypadki, normalność do przesady. Na lewicę także taki głos Roberta Biedronia. Morawiecki powiedział: dzieci są nietykalne, żadnej ideologii w szkole. Czyli PiS wyprowadza religię ze szkół, a prokuratura przestaje umarzać kolejne sprawy przypadków pedofilii w kościele? Dla koleżanek i kolegów z lewicy pytam. Może jeszcze komentarz Marcina Bosackiego. Będziemy kontynuować strategiczne podejście do proces pogłębionego dialogu, dokonamy przeglądu, zaproponujemy pakiet, nie może być tak, wprowadzamy mechanizmy sprawdzania satysfakcji. Banały, ogólniki, pohukiwania, styl i wiarygodność Gierka, hashtag expose kłamstw znowu tutaj. No, opozycja nie śpi i rzeczywiście dużo więcej jest tych negatywnych opinii, bo po prostu poklepanie się po plecach chyba po prostu nie przystoi, więc nie ma aż tak wielu tych gromkich braw, natomiast burzno jest po stronie opozycji. Co tam słychać, co tam można przeczytać w Rzeczpospolitej?
Na drugiej stronie i trzeciej Rzeczpospolitej komentarze. Tomasz Pietryga, świeżo i przewidywalnie, tak zatytułował komentarz do expose premiera. Elementów świeżych było kilka. Pierwszy to zapewnienie konstytucyjnej ochrony środków emerytalnych gromadzonych w PPK i IKE. Ma to być remedium na deficyt zaufania obywateli do państwa, którzy po demontażu OFE i zgarnięciu pieniędzy przez ZUS podchodzą do kolejnych inicjatyw oszczędzania na emerytury z rezerwy. Jego siła polega na tym, że opozycja może poprzeć tę inicjatywę, bo odpowiada ona szerokim oczekiwaniom społecznym. W efekcie zgromadzenie 307 posłów potrzebnych do zmiany konstytucji może być realne. Drugim świeżym wątkiem jest zapowiedź prowadzenia aktywnej polityki w Unii Europejskiej, zmierzającej do otwarcia dyskusji o jej fundamentach. Premier mówił o wzięciu odpowiedzialności za Unię Europejską, której potrzebne jest prawo i sprawiedliwość. Te słowa wybrzmiały szczególnie na tle kolejnego wtorkowego orzeczenia Trybunału w Luksemburgu, pisze Tomasz Pietryga w swoim komentarzu. Bomba z opóźnionym zapłonem. Rządzący nie powinni być zaskoczeni tym, że Trybunał w Luksemburgu pozwolił polskiemu Sądowi Najwyższemu oceniać niezależność Izby Dyscyplinarnej i upolitycznienie KRS. Niestety czeka nas czas chaosu w sądach. Kto miał być małpą w klatce, to z kolei o ZUS-ie. I jeszcze jeden artykuł na trzeciej stronie Rzeczpospolitej, Maciejewski. Szymon Hołownia jest prawie jak Władimir Zełenski, tyle że jest raczej bratem, łatą narodu niż jego sługą. Informację tę podało jedno z najbardziej rzetelnych mediów, a sam zainteresowany nie tylko się od niej nie odciął, ile stwierdził, że pozytywnie zaskoczyła go reakcja ludzi na pojawiające się pogłoski. Hołownia na prezydenta. To jest tytuł tego komentarza w Rzeczpospolitej. Na czwartej, piątej, szóstej, siódmej stronie nadal o wystąpieniu Mateusza Morawieckiego. Kotwica normalności liczą redaktorzy Rzeczpospolitej, czy politycy opozycji, ile razy normalność, słowo normalność pojawiła się w ekspoze pana premiera, ale też jest artykuł o tym, że oficerowie policji w służbie ukraińskich sutenerów. To jest temat Podkarpacia. Tym tematem zajmuje się Rzeczpospolita od dawna. Teraz rozmaitym wysokim funkcjonariuszom policji postawiono zarzuty. Tyle dzisiejsza Rzeczpospolita.
A teraz Gazeta Wyborcza i na pierwszej stronie nie expose, a petarda od Trybunału. To Sąd Najwyższy oceni, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem bezstronnym, a nowa KRS niezależna od polityków. Tak orzekł Trybunał do Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kontynuacja tego artykułu z pierwszej strony na stronie szóstej Gazety Wyborczej. KRS musi spełnić wymogi podane w wyroku TSUE. Musi być niezależna od władzy. Znalezienie rozwiązania będzie zadaniem rządu, mówi dr Maciej Taborowski. Profesor Małgorzata Gersdorf z kolei tutaj w cytacie: zmiany nazywane reformą sądownictwa wprowadzane pod osłoną nocy bez debaty spowodowały, że polskie sądownictwo stało się podległe władzy politycznej. I jak się okazuje, tutaj będzie się to musiało zmienić, czy tak faktycznie jest, czy nie. Kidawa Błońska solo, jako jedyna będzie startować, ubiegać się o prezydenturę pod sztandarem Platformy Obywatelskiej. Radosław Sikorski i Bartosz Arłukowicz się wycofali. Obwiniany o porażkę lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że trzeba się natychmiast zająć wyborami prezydenckimi. Chodzi o Grzegorza Schetynę. Politykiem, którego wybrał, była Małgorzata Kidawa-Błońska. W Platformie Obywatelskiej co prawda mówi się, że takich decyzji nie powinno się podejmować bez solidnych badań, które pokażą, kto ma największe szanse w starciu z Dudą. Natomiast niemniej jednak z braku innych kandydatów najwyraźniej pani Małgorzata startuje. Tutaj więcej o tym na stronie siódmej w Gazecie Wyborczej.
Z kolei nasz dziennik jako główną informację na pierwszej stronie podaje: więzienie dla esbeków. Wyrok bezwzględnego więzienia dla dwóch generałów Służby Bezpieczeństwa orzekł wczoraj sąd. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał karę 2 lat bezwzględnego więzienia dla esbeków za represje wobec opozycjonistów w okresie stanu wojennego. Sąd prawomocnie uznał, że generał Władysław C. i Józef S., nieobecni na ogłoszeniu wyroku, dopuścili się wobec przeciwników politycznych czynów, które kwalifikują się jako zbrodnia przeciw ludzkości. Tym samym podtrzymał poprzedni wyrok kary bezwzględnego więzienia dla dwóch funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Po ogłoszeniu decyzji zgromadzeni na sali sądowej opozycjoniści z okresu PRL bili brawo, ale to o 30 lat za późno, dodawali.
Przeglądam dziennik Gazetę Prawną, więc może ze świata informacja: Białoruś przetrwa jako niepodległe państwo. Walerij Waraniecki powiedział: Polska może być pewna, że będziemy odpowiedzialnym partnerem. Pytanie, kiedy zrozumiecie, że można z nami rozmawiać jak z partnerem równym sobie? To pytanie otwarte pozostawia Walerij Waraniecki w lidzie artykułu na stronie, przepraszam, 16 dziennika Gazety Prawnej. I jest to właśnie rozmowa z tymże panem, którą przeprowadził Michał Potocki. Można oczekiwać spotkania prezydentów Polski i Białorusi? Na to pytanie pan Waraniecki odpowiada: chciałbym, bo Polska to nasz bliski sąsiad. Przez wieki żyliśmy w jednym państwie. Polacy sądzą, że Rzeczpospolita była państwem polskim. Nie uważam tak. To było państwo dwóch narodów, Polaków i Litwinów, a jako Litwinów rozumiem przodków Białorusinów. I o tym więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. Wolnej.
Można sięgnąć też do tygodnika Strefa Wolnego Słowa, Gazeta Polska. W nim dwa artykuły. Pomorska Sycylia i Magdalena Adamowicz i drugi Marszałek Grodzki i afera Centrum Galaksy. A na tytułowy, na okładce artykuł związek o związkach partnerskich. To w Gazecie Polskiej w tygodniku na zegarze godzina 8:10. Gościem Poranka Wnet jest Michał Karnowski, redaktor w sieci W Polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Jakie wrażenia po wczorajszym exposé premiera Mateusza Morawieckiego?
Dobre wrażenia i takie, powiedziałbym, no sugerujące, że rzeczywiście jesteśmy świadkami pewnego historycznego, myślę, że wydarzenia, zwrotu, manewru, nie wiem jak to nazwać, ale stało po tych wyborach 13 października takie pytanie przed obozem prawicy. Mówiliśmy zresztą o tym na antenie Radia Wnet, jak gdyby co robić dalej, jak napełnić treścią teraz ten plan na kolejne 4 lata i myślę, że były dwa zasadnicze pytania. To znaczy dwie drogi, tak bym to powiedział. Pierwsza tutaj wskazywała, czy były takie podpowiedzi, że trzeba podjąć rywalizację z Konfederacją o te głosy, które chcą twardszej polityki w tym wymiarze tożsamościowym, narodowym, które taką wyrazistość jakby cenią. I to była jedna ścieżka. A druga to no, dalej iść w kierunku takiej formacji trochę chadeckiej, która proponuje nowoczesny konserwatyzm, która próbuje na nowo odczytać te wyzwania stojące przed Polską w kontekście tych wartości, które wszyscy cenimy. No i wybrano zdecydowanie tę drugą ścieżkę, ale jednocześnie mocno też stawiając taki fundament wartości. Natomiast bez wątpienia ten kurs na modernizację, który premier Mateusz Morawiecki zarysował, no to jest coś zupełnie moim zdaniem w polityce przełomowego. To było nieźle wygłoszone, nawet bardzo dobrze wygłoszone exposé. Ja bym je ocenił jako naprawdę jedne z najlepszych po 89 roku. Niezwykle takie przekonujące i chyba też zamykające ten okres pewnego takiego rozchwiania wewnątrz obozu konserwatywnego. Tam była też energetyczność, była siła. Myślę, że to jest dość ważne.
Co masz na myśli, mówiąc kurs na modernizację?
No ja mam na myśli na przykład próbę przejęcia pewnych haseł do tej pory kojarzonych z obozem raczej no, innym, prawda? Sprawy klimatu bardzo mocno postawione, sprawy jakości życia bardzo mocno postawione, ochrony środowiska, także mocny akcent na edukację, jej jakość, służbę zdrowia, transport, czyli to wszystko, co decyduje o jakości życia człowieka. Myślę, że o ile w tym pierwszym exposé pani premier Beaty Szydło, a później trochę jeszcze także w pierwszym exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego sprawy naszego państwa, jego siły, jego organizacji były w centrum uwagi, to w tym wczorajszym wystąpieniu już życie człowieka było w centrum uwagi. To jakby niekoniecznie jest sprzeczne, bo można powiedzieć, że trochę jedno wynika z drugiego, prawda? No, nie można jakby ciągle proponować tego samego, jeśli chce się rządzić drugą kadencję, ale ta zmiana jest w moim odczuciu dość wyraźna. Kiedyś o kanclerz Angeli Merkel pisano, w jednej z biografii użyto takiego sformułowania, że ona lubi buszować po strychach programowych przeciwników czy konkurentów i jakby wybierać takie co ciekawsze propozycje i przejmować. Miałem wczoraj mocne wrażenie, że to samo się dzieje w obozie prawicy, że ten obóz zdecydowanie postawił też nowe sztandary. Czy one zaopoczą na wietrze? No to już jest inne pytanie, tak? Bo to jest trudny manewr. Nie ma co ukrywać, że to jest trudny manewr, zwłaszcza w kontekście tej napierającej konfederacji, ale jest to też propozycja, myślę, że ciekawa, bardzo szeroka. Tutaj dla opozycji jest problem, jak to krytykować, zwłaszcza tej liberalno tak konserwatywnej, czy takiej, która chciałaby, może no ona nie jest konserwatywna, tej liberalnej, może tu skończmy, w postaci Platformy, czy dawnej Nowoczesnej. No widać wyraźnie, że oni się czują zaniepokojeni, bo ktoś tu próbuje sięgać po ich wyborców.
Nazwijmy te nowe sztandary Zjednoczonej Prawicy?
No tak jak mówiłem, jakość życia poszczególnego człowieka, prawda? Próba odczytania aspiracji tych grup także wielkomiejskich, czyli propozycja do środowisk, które do tej pory na prawicę nie głosowały. Ja tu świadomie nie używam sformułowań centrum, bo myślę, że ono jest skompromitowane, że coś takiego nie istnieje. To są bardzo wyraziści często ludzie mający bardzo mocne przekonania, a nie szukający takiej no, drogi środka. Ale powiedziałbym, że prawica dalej idzie prawym prawą częścią chodnika, tak? Czy trzyma się prawej strony chodnika, ale może jest trochę bardziej bliżej tej środkowej części. Te hasła to jest polepszenie jakości życia każdego z nas. I wydaje mi się, że tutaj to jest zasadnicza różnica w porównaniu z poprzednimi. Taka koncentracja na tych oczekiwaniach, że po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, po tym jak staliśmy się bogatsi jako społeczeństwo, jako naród, jako kraj, to chcemy teraz żyć także lepiej i oczekujemy tej obsługi, prawda, ze strony państwa na dużo wyższym poziomie, edukacyjnej, zdrowotnej, dotyczącej ochrony środowiska, jakości powietrza, którym oddychamy. Ktoś może powiedzieć drobne rzeczy, no ale takimi drobnymi rzeczami często lewica na przykład wygrywała wybory z ugrupowaniami konserwatywnymi, bo one nie umiały w Europie odczytać tego zapotrzebowania, tego oczekiwania, nie umiały dostrzec, że to się przesuwa gdzieś na pierwszy plan życia obywateli. A tutaj ta ekipa próbuje to zrobić. Podkreślam, to nie jest łatwa operacja. Można też zgubić bazę tą tradycyjną, którą się miało, można zawieść wyborców. To się może zdarzyć. Warunek powodzenia myślę, że jest jeden i to na portalu w polityce.pl kilku autorów to podobnie odczytało. To znaczy, że to nie może być rozdzielne, czyli te nowe propozycje, one zostaną przyjęte przez te grupy dzisiaj popierające obóz Zjednoczonej Prawicy, jeżeli ta obietnica, że rodzina będzie chroniona, że tradycyjne wartości nie zostaną zdradzone, że nie dokonujemy tutaj podmianki, będzie też konsekwentnie dotrzymywana. Tę obietnicę drugą także wczoraj premier Mateusz Morawiecki złożył, próbując chyba uspokoić i skutecznie, myślę, część wyborców, że to już jest ciepła woda w kranie. No, to nie jest ciepła woda w kranie, bo ciepła woda w kranie zakładała, że jak gdyby no, mamy taki minimalizm, prawda? Znaczy nie jest nam zimno, leci ciepła woda i koniec. Ten program jest niezwykle ambitny i także w tym wymiarze jakby modernizacyjnym, ale no, ma też mieć tę podstawę wartości.
Powiedziałeś o jakości życia, powiedziałeś o klimacie. W swoim premierowym wystąpieniu o klimacie też mówił Adrian Zandberg. Posłuchajmy.
Jest wreszcie sprawa, panie premierze, o której nie da się milczeć. Grozi nam wszystkim, niezależnie od tego, czy z lewicy, czy z PiSu, czy z Platformy, czy z PSL-u, grozi nam wszystkim katastrofa klimatyczna. Ja mam dwójkę dzieci, wiem, że pan też ma dzieci i szczerze mówiąc, dziwię się panu, bo w tej sprawie postępuje pan nieodpowiedzialnie, tak jakby pan w ogóle nie myślał o ich przyszłości. Jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatu, to setki milionów ludzi ruszą na północ. To będzie fala migracyjna, jakiej świat dotąd nie widział. Będą uciekać z miejsc, gdzie jest zbyt gorąco, żeby żyć. Wy o tym w ogóle nie myślicie. Wreszcie już mamy przedsmak tego, co nas czeka. Co roku jest coraz dłuższa susza. Co roku jest coraz droższa żywność. Co roku są problemy z wodą w kolejnych polskich miastach, a to jest dopiero początek. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieciaki żyły w normalnym, bezpiecznym świecie, to musimy zacząć działać, a nie tylko mówić. Musimy naprawdę zainwestować duże publiczne środki w naszą gospodarkę, tak żeby nie niszczyć środowiska. Te nowe, zielone, innowacyjne technologie, one nie powstaną same, na to trzeba przeznaczyć budżetowe pieniądze. I chcę panu powiedzieć, że takie inwestycje i takie decyzje Lewica jest gotowa poprzeć. I oczekiwałem, panie premierze, w pańskim wystąpieniu po tych zapowiedziach jakichś konkretów. Ale niestety w tej sprawie, jak to często u pana bywa, żadnych konkretów nie było. Zamiast konkretów temat kryzysu klimatycznego ogrywa pan takimi dosyć tanimi PR-owymi gestami. Powołuje pan fasadowego ministra od klimatu, który nie będzie mieć realnych kompetencji, niczego realnie nie zmieni. Szczerze mówiąc, nie zazdroszczę panu Kurtyce, bo jego zadaniem będzie jeździć po świecie, uśmiechać się i przekonywać, że jest super, chociaż wszyscy wiedzą, jaką prowadzicie politykę. A prowadzicie politykę taką, że otwieracie kolejne kopalnie, że topicie miliardy złotych w energetykę węglową, że importujecie na masową skalę węgiel z Rosji. To jest strategia energetyczna, która da się zamknąć w słowach jeszcze więcej węgla. Tylko to jest skrajnie nieodpowiedzialne, bo niszczycie w ten sposób świat, w którym będą żyły nasze dzieci.
Powiedział Adrian Zandberg, jeden z liderów Lewicy. To wystąpienie było uznane za taki głos opozycji. Ciekawe, o co o tych głosach opozycji myśli i uważa Michał Karnowski.
No też się stała rzecz ważna i też myślę, że tak wczoraj oglądaliśmy to akurat z bratem i mieliśmy takie wrażenie, no nowy język się pojawił w parlamencie. Dawno nie było takiej zmiany w warstwie właśnie językowej, aksjologicznej, takiej wartości, do których się politycy odwołują. Jak wczoraj można to było usłyszeć, no jednak wystąpienie właśnie pana Zandberga, ale i wystąpienia polityków Konfederacji, no, sugerują czy zapowiadają zupełnie nowy typ krytyki. Tak, Prawo i Sprawiedliwość dawno nie było krytykowane. Poprzedni parlament przyzwyczaił nas, że tutaj w tej krytyce dominuje język liberalny albo nawet turboliberalny, tak, że za dużo wydajecie, że nie potraficie jak gdyby dobrze gospodarzyć, bo 500+ chcecie wprowadzić, bo ludzie wychodzą z rynku pracy. Zupełnie inny język. Zandberg mówi, za mało dajecie, prawda? Konfederacja mówi, źle dajecie. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość musi się z tym zmierzyć. To na plus myślę, że PiSu gra to, że to są języki też trochę szaleńcze, takie mam poczucie. No, pan Zandberg to jest już taka, powiedziałbym, że fronda radykalna obozu, czy szpica radykalna lewicy wręcz europejskiej. To znaczy takimi hasłami, aż tak radykalnymi, to się raczej nie wygrywa wyborów, także nawet w Niemczech, bo one są takie no, już mocno skrajne. Zresztą on tam mówił wielokrotnie, no nieprawdę, no nie jest prawdą, że ten minister od klimatu jest fasadowy. Nie jest prawdą, że ten rząd inwestuje w energetykę węglową. To są dużo bardziej skomplikowane sprawy. No, na przykład ten węgiel z Rosji. No, on jest podawany jako właśnie przykład tego, że się nie inwestuje w tę energetykę węglową i podobno świadomie. To znaczy, że i tak będzie trzeba z tego wyjść, więc lepiej jakby pomostowo zapewnić te dostawy węglem z Rosji niż krajowymi kopalniami, z którymi później będzie kłopot. Ale to jakby odłóżmy, bo to jest zupełnie inna historia. Tak, bez wątpienia mamy zupełnie inną opozycję, więc będzie to nowy język. Na tym tle miałem takie poczucie, że ta krytyka Platformy jest nijaka, prawda? Więc to może też jest problem dla Platformy, bo ona do tej pory na przykład chętnie korzystała z tych sztandarów takiej polityki właśnie wielkomiejskiej, czy wartości, czy wrażliwości wielkomiejskiej związanej z klimatem, jakością życia, ale tutaj Zandberg to idzie tak daleko, że na tym tle Platforma blado wypada. Konfederacja, no bardzo mnie to zaniepokoiło, bo ja wiem, że też na prawicy wielu miało takie przekonanie, że to jest może taki lepszy, bardziej ideowy PiS, a ja myślę, że wczoraj zobaczyliśmy tę twarz, której ja się trochę obawiam Konfederacji. No to jest twarz na przykład nieprawdopodobnie antyamerykańska, rzucająca stwierdzeniami, że wojska amerykańskie w Polsce, które naprawdę są no, takim wielką kotwicą naszego bezpieczeństwa w obliczu agresywnej Rosji, to jest jakaś zdrada. Więc tu byłem mocno, mocno zaniepokojony. Jeszcze wczoraj też myślę, że mogliśmy zobaczyć jedną rzecz, taką rywalizację przedwyborczą wewnątrz Platformy pomiędzy panem Borysem Budką a Grzegorzem Schetyną. No i Grzegorz Schetyna jakoś wciąż chyba tego wiatru złapać nie może, bo mógł mieć to przemówienie lepsze, natomiast no, pan Borys Budka to jest z kolei myślę, że mocny populista, to znaczy widać wyraźnie, że on chce być takim trybunem wiecowym, który wręcz porywa tłumy. Trochę może mu to nie wychodzi, ale chcę tu zwrócić uwagę na to, że on gdyby prowadził jakby opozycję, to ona myślę, że byłaby jeszcze bardziej totalna niż za czasów Grzegorza Schetyny. Także zupełnie nowy parlament, bardzo barwny, ale no jeszcze zróbmy jedno kółko. To może otwiera też zupełnie inne perspektywy, bo być może nie ma już antypisu. Antypisu rozumianego jako zgromadzona wspólnie totalna opozycja, która ma jedno hasło przewodnie, nie z PiS-em, precz z PiS-em. Inny był wczoraj ton. To już nie było tak gęste antypisowsko. Tam było wiele tonów mówiących, że PiS za mało w jakimś kierunku robi, ale nie, że jest jakąś, prawda, jakimś reżimem. No, ten język na przykład, prawda, oskarżający o brak demokracji, on się tam pojawiał dokładnie śladowo i mam wrażenie, że rytualnie. Więc ja w tej atmosferze wczorajszego posiedzenia widziałem też dość mocną zmianę pod tym względem. I stawiam to pytanie, może się mylę, ale stawiam to pytanie, czy nie mamy do czynienia z końcem antypisu, z końcem pewnego sporu, do którego się przyzwyczailiśmy, a który w tym nowym parlamencie, dużo bardziej zróżnicowanym ideowo, kadrowo, z wieloma nowymi twarzami, może jest martwy. To dla PiSu jest pewna szansa, bo można szukać jakby porozumień jakichś cząstkowych z niektórymi politykami opozycji. Szansa, bo znika jakaś próba budowania kordonu sanitarnego, no ale oczywiście i zagrożenie, bo trzeba się mierzyć na argumenty zupełnie nowe.
I mamy najbardziej kolorowy parlament w tej
chwili. Od lat.
z czego trochę się cieszymy oczywiście.
Oczywiście.
Bo będziemy mogli o tym Państwu opowiadać wspólnie z Michałem Karnowskim w sieci, w polityce, w Polsce, w radiu, w net oczywiście i w porankach net. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia życzę. Dziękuję serdecznie.
Michał Karnowski był gościem poranka w net. Na zegarze godzina 8:31. To teraz wrócimy z kolei do przemówienia Jarosława Kaczyńskiego.
Jest takie pytanie, czy to jest program jednej partii, jednej formacji, czy też... Proszę Państwa, czy to jest program dla całego społeczeństwa, całego narodu, czy warto może w tym momencie odwołać się do dobrych przykładów? Do przykładu na przykład Irlandii. Tam dla programu rozwoju, który przyniósł fantastyczne wyniki, dzisiaj Irlandia jest jednym z dwóch, trzech najbogatszych krajów w Europie, jest dużo bogatsza niż Anglia, dużo bogatsza niż Niemcy. Otóż tam porozumiały się siły, partie polityczne, które kiedyś do siebie nawzajem strzelały, to nawet dział, i rozstrzeliwały się nawzajem. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tylko potrzebny jest patriotyzm i dobra wola, a nie partykularyzm.